stomemym. Blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się już tylu bliskich mych. Na drugi przeszły brzeg czekają na mnie tam, gdy ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, wołają także mnie. Chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się. Chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć. Żywota trzeba jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieść z ust naszych wzniesie się. Chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, ja tu przechodnim jest. Chciałbym stąd wyrwać się obcym. Tu czuję się.
Dziękuję pięknie za Świat nie jest domem mym. To refren, który śpiewaliśmy bardzo chętnie i bardzo często w czasach, kiedy ja się rodziłem na nowo, kiedy oddałem życie Bogu. I wówczas to był jeden z tak zwanych chrześcijańskich hiciorów. Żeśmy śpiewali, ile tylko mogliśmy. Dobrze. Kościół wonnością i listem Chrystusowym to temat naszych rozważań. Powiedzieliśmy sobie do tej pory o wonności. A teraz czas przyszedł na kwestię listu. To kolejny obraz. Biblia posługuje się wieloma różnymi obrazami i one w sposób czytelny przekazują nam pewne prawdy. Kościół listem Chrystusowym, ten obraz znajdujemy również w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, tylko w kolejnym rozdziale, w rozdziale trzecim. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety tego rozdziału. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Obraz, jaki tu się pojawia, związany jest między innymi z sytuacją, o którą wspomniałem podczas naszej pierwszej godziny. A mianowicie Koryntianie kwestionowali apostolstwo Pawła. Stawiali mu różne zarzuty i apostoł Paweł w tym liście, jak wspomniałem, się broni. I tutaj przywołuje pewien zwyczaj, który panował w tamtych czasach, ale i po dzień dzisiejszy w pewnym sensie się zachował, a mianowicie zwyczaj pisania listów rekomendacyjnych. Gdy ktoś wybierał się w jakąś podróż, czy to z usługą, czy z jakąś prośbą o gościnę, zabierał ze sobą list. I w tym liście często było mniej więcej tak napisane. Drogi przyjacielu, oto list ten piszę dla takiego i takiego człowieka. Znam go, jest wiarygodny. Przyjmij go, jakbyś i mnie przyjął. Udziel mu gościny, tak jakbyś mi tej gościny miał udzielić. I wtedy taki list otwierał drzwi do jakiejś strawy, do jakiegoś posłania, można było się przespać. Gdy ktoś jeździł z usługą, również takie listy często ze sobą zabierał. I gdy czytamy uważnie listy apostoła Pawła, to widzimy, że w niektórych z tych listów pojawiają się właśnie takie zwroty. Gdy Paweł rekomenduje swoich współpracowników, gdy chwali ich, aby zostali właściwie przyjęci. I Paweł powiada do Koryntian tak: jeśli o was chodzi, nie potrzebuję przecież żadnego listu rekomendacyjnego. Popatrzcie na siebie. Wy jesteście listem rekomendacyjnym. To przecież wasz zbór, który się narodził dzięki mojej służbie, dzięki tym modlitwom z łaski Bożej, gdy słowo do was dotarło. Popatrzcie na siebie, jakiego listu jeszcze wam potrzeba. Wy jesteście radością moją. To wy wydajecie najlepsze świadectwo o tym, jak wygląda moja służba. Ale dalej Paweł powiada do Koryntian: każdy z was jest listem Chrystusowym. Pan Jezus wypisał poselstwo Ewangelii nie atramentem, ale duchem. I nie na tablicach kamiennych, ani na pergaminie, ani na jakimś innym materiale piśmienniczym, ale na czym? Na sercach. Powiada, na waszych sercach jest wypisana Ewangelia i wy stajecie się listem Chrystusowym. I zgodnie z tym fragmentem możemy powiedzieć, że każdy chrześcijanin jest listem rekomendacyjnym Chrystusa. Przyznam szczerze, że to jest niezwykłe. Zgodzicie się ze mną? Ty i ja mamy rekomendować Chrystusa? Jak to jest, że Bóg sobie tak to obmyślił, żeby nas, zwykłych śmiertelników, uczynić swoimi reprezentantami? To zdumiewa. Mnie osobiście zdumiewa. Może kogoś z was też. To mnie inspiruje i to mnie zobowiązuje do czegoś. Zadajmy sobie takie oto pytanie. Załóżmy, że nie możesz gdzieś pojechać i potrzebujesz znaleźć kogoś, kto by ciebie reprezentował. Czy to w sprawach zawodowych, nie wiem, w sprawach jakichś oficjalnych, czy w sprawach rodzinnych. Kogo byś wysłał? Kogo byśmy chcieli posłać? Macie jakiś pomysł? Kogo byście posłali w swoim imieniu? Kogoś zaufanego było pierwsze, kogoś podobnego do nas, kogoś z rodziny, kogoś, kto nas zna, kogoś, kto dobrze pachnie. No właśnie. Potrafi się zaprezentować odpowiednio. Kogoś, kto nas nie zawstydzi. A gdy teraz tak sobie pomyślicie o osobach, które znacie, macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, kogo byście tak wysłali? Tak? To pięknie. To fantastycznie. I pomyślmy sobie, że Bóg zdecydował się posłać ciebie i mnie. Honor Kościoła został złożony w ręce jego wyznawców. To, jak ludzie mówią o Kościele, zależy od Jego wyznawców. To, jak ludzie mówią o Panu Jezusie, zależy od Jego naśladowców. No, w imię Chrystusa my teraz występujemy w Jego miejsce. Powodzenie pierwszego kościoła było złożone w ręce 12 apostołów. Czy byli to ludzie, którzy odpowiadali kwalifikacjom, o których powiedzieliście? Tak? A gdy ich Pan Jezus wybierał, też odpowiadali takim kwalifikacjom? Nie? Czy cechy, jakie posiadali owi ludzie, znajdowałyby się w katalogu cech, których wy byście poszukiwali do doboru współpracowników? Pomyślmy tak sobie kiedyś, przyjrzyjmy się tym apostołom. Jeden kolaborant, jeden z pogranicza terroryzmu, jeden narwaniec, jeszcze inny, który kaskę bardzo lubił. No popatrzmy na nich. I Bóg jest w tym niezwykły, bo On nie udaje i On wybiera sobie ludzi z krwi i kości, z ich słabościami, z ich przywarami, i w ich ręce składa swoją opinię. Dla mnie to jest niezwykłe. Teraz przez to, jak wygląda twoje i moje życie, ludzie wyrabiają sobie opinię o Bogu. Ba, powodzenie misji Kościoła dzisiaj jest w naszych rękach. Powiedz, w czyich rękach jest? A w naszych to jeszcze brzmi tak z tej ery takiej poprzedniej. Bo jak się mówiło, że coś jest nasze, czyli jest niczyje, prawda? Można zepsuć, bo to niczyje. Potem weszła tak zwana własność prywatna i ludzie zaczynali inaczej patrzeć i mówić, to moje. A o moje się dba. Nie? Więc o mieszkanie się dba, a o klatkę schodową, bo to nasze. I znowu, gdy patrzymy na misję Kościoła, to nie jest tylko nasza misja. Możesz spojrzeć do lustra i powiedzieć, to jest moja misja. Nie tego, kto siedzi obok, nie tego, kto siedzi za tobą, nie twojego pastora, lidera, kogokolwiek, każdego z nas. Zgadzasz się z tym? Tam się jedna osoba nawet zgłosiła, nawet druga była. Także jak na te 600 osób, to całkiem nieźle. Całkiem nam dobrze idzie, więc Bóg jest pełen nadziei, gdy na nas patrzy. Ale popatrzmy, ta prawda inspiruje każdego z nas, no bo to niezwykłe, że Bóg wybrał ciebie i mnie. No bądźmy uczciwi. Wielu z nas, by nie powiedzieć większość, my w jakimś okresie swojego życia, a może po części i teraz, wcale nie mamy najlepszego zdania na swój temat. No oczywiście teraz żyjemy w dobie takiej, gdy bardzo trzeba być mocnym, silnym, zdeterminowanym. Trzeba przedstawić swoje poglądy. Ale większość z nas, większość z ludzi czuje się niegodnymi. I gdy my się nawracamy, to ilu z nas mówi, no, Panie Boże, nareszcie. Tak długo czekałem, aż zobaczysz, jakim wspaniałym człowiekiem jestem. I jak będziesz chciał skorzystać z moich usług, bo wiesz, ja mam wiele do zaoferowania. O, potrafię strzelać, potrafię się śmiać, potrafię śpiewać, potrafię to, potrafię tamto. Panie Boże, aż się dziwię, że tak długo czekałeś. Czy tak jest z nami? Oczywiście, że nie. Gdy człowiek się nawraca i podnosi głowę, to się boi podnieść tą głowę. Tak jak ten celnik. Mówi, Panie Boże, Twoja łaska jest niezwykła. Ty widzisz mnie, Ty znasz mnie. A jednak chcesz mieć mnie blisko siebie. I nie potępiasz mnie. Ja nie mogę tego zrozumieć. Przecież wiesz, co wczoraj wieczorem zrobiłem, a jeszcze mnie nie odrzucasz. Ale ciągle przywołujesz. Chcesz, żebym był tym listem. To niezwykłe. Takim zaufaniem mnie obdarzyłeś. No gdyby szef twojej firmy, nie wiem w jakiej firmie pracujesz, a może jesteś szefem dla samego siebie. Gdyby szef ciebie poprosił, Pani Krysiu, w Tokio mamy takie ważne rozmowy, ale tak patrzę tutaj spośród tych 300 pracowników, jakich mamy, Pani Krysiu, Pani jest najlepszą osobą. Ja? A czemu ja? Nie znam japońskiego. Pani Krysiu, nie ma żadnego problemu. Jak Pani Krysia by się czuła? Doceniona. Ja? Aż trudno uwierzyć. Wraca do domu, mówi, Stasiu, słuchaj, jadę do Tokio. No co ty? Ty do Tokio? No tak, ja. Mnie wybrali. No ciebie, jesteś pewna? Nie pomylili cię z kimś innym? Bóg się nie myli. Bóg ciebie i mnie nie pomylił z kimś innym. To niezwykłe. On ciebie i mnie pragnie uczynić takim listem. I wreszcie to zobowiązuje. Oczywiście, że zobowiązuje. Bo całkiem możliwe, że ludzie sobie wyrobią opinię o Chrystusie na podstawie twojego i mojego życia. Więc jaka będzie ta opinia? To zobowiązuje. Jak myślisz, jaka to będzie opinia? Gdy tak popatrzymy na swoje życie, na sąsiadów, wokół których żyjemy, jaką oni mają opinię o nas? To dobre pytanie. Na plażowe rozmyślanie. Każdy z nas, chcąc, nie chcąc, jesteśmy reklamą albo antyreklamą. Czy ktoś z was lubi czasami obejrzeć reklamę? Niektórzy nie. Ja wyznam przed wami, a co tutaj się, ci co stają, mają się wyłożyć, więc ja się wykładam i powiem, że potrafię docenić dobrą reklamę. I niektóra reklama rzeczywiście jest bardzo pomysłowa, niezwykła. Niektóre pamiętamy z nich. Na przykład była taka Ojciec Prać. Czy ktoś z was pamięta, co ona reklamowała? Proszę, a mówicie, że nie lubicie reklam. Przecież to dawno temu było. Widzicie, a pamiętacie. Było Pollena 2000. Proszku, dawno nie ma, a my pamiętamy o reklamie. Zobaczcie, co dobra reklama może zrobić. Można by inne wymieniać. Ale dałby Bóg, żebyśmy my byli taką właśnie reklamą, żeby nas zapamiętali. Nie do tego, popamiętacie mnie jeszcze. Żeby dobrze zapamiętali. Że jak się wyprowadzimy z tego sąsiedztwa, to będą po nas płakać. Że jak zmienimy pracę, to będą błagać, żebyśmy zostali. Czy to możliwe? Z Chrystusem to jest możliwe. I myślę, że ludzie, gdy widzą Chrystusa w nas, potrafią to docenić. Nawet jeśli nie zgadzają się z nami, to widzą, że Bóg coś czyni. To widzą tę prawość w sercu, widzą uczciwość. Nie wiem, kto to opowiadał. To na poprzednim turnusie, ale nie wiem, czy to jakiś wykładowca mówił o tej księgowej, czy żebym komuś ilustracji nie zabrał. Ale to nie powiem, to zobaczymy. A jak nie powiedzą, to z zeszłego turnusu możecie przesłuchać, to tam będzie. Jesteśmy listem rekomendacyjnym, jesteśmy reklamą. List reklamowy Jezusa Chrystusa to ty. Gdziekolwiek idziemy, no jesteśmy, no chyba, że inkognito schowamy wszystko. Ale zapach wyjdzie. Literki będą przebijać. I wyjdzie to, kim jesteśmy. Ale przyjrzyjmy się samej ilustracji listów. W jakim celu ludzie listy piszą? Piosenka kiedyś była. Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone. Po co ludzie listy piszą? Słucham? Piszą, że kochają, że tęsknią. Kiedyś na kolonii byłem i kolega jeden wysyłał kartkę do mamusi z kolonii. Brzmiało to tak: kochane pieniążki, przyślij mi mamo. A zamiast znaczka widniał napis: opłata przez adresata. Dlaczego ludzie piszą? Bo chcą, żeby te listy ktoś czytał. W takim celu się pisze listy, aby one były czytane. Jak byście się czuli, za ocean żeście wysyłali listy do kuzynki Joli przez lata, aż wreszcie otworzyły się granice, tanie linie i można... Pan pobłogosławił w totolotka i możemy polecieć. No i dojeżdżamy tam i znajdujemy na półce wszystkie od nas listy i żaden otwarty. Jak byśmy się czuli? Dziwnie, nieprawdaż? Listy się pisze po to, aby je czytać. I to mi mówi o kilku refleksjach takich, którymi chciałbym się z wami podzielić. Po pierwsze, mówi o otwartości. Żeby list można czytać, to musi być otwarty. I nasze życie również musi być otwarte. Musimy być dostępni dla innych ludzi. Musimy im pozwolić przyjść blisko naszego życia. Wiecie, tendencje są raczej odwrotne. Jak ktoś ma domek, to im większy żywopłot, tym lepiej, nie? Trzeba zadbać o swoją prywatność. Rolety na okna, wszystko zamknąć, zaryglować, niech nikt nie widzi. Nawet są takie kultury, że no, jego dom to jego dom, wara. Czy twoje życie i moje życie jest życiem otwartym? Czy pozwalamy innym ludziom czytać, co jest napisane na naszym sercu? Czy dajemy im taką możliwość? Kiedy ostatnio ty i ja zaprosiliśmy kogoś albo odwiedziliśmy kogoś, o kogo zbawienie się modlimy? Tak, żeby spędzić z tymi ludźmi czas. Żeby pokazać, co jest w naszym sercu, co tam jest napisane. Ja w pewnym momencie swojego życia chrześcijańskiego przeżyłem dramatyczne odkrycie, którym chciałbym się z wami podzielić. Gdy oddałem swoje życie Bogu, zawsze moim pragnieniem było Mu służyć. No i zabrałem się do tej służby w kościele. Zawsze jest co robić. Więc szybko wpadłem w ten wir zborowej służby. Różne rzeczy robili, obozy młodzieżowe, nie obozy. No, mnóstwo różnych spraw. I po kilku latach zorientowałem się, że mi dobrze. Że ci moi bracia, siostry, takie fajne towarzystwo. Z nimi to można... No nie powiem, że to, co pomyśleliście. Z nimi to się i pomodlić można. I w siatkówkę zagrać. I w bierki. I tak sobie pomyślałem, że już chyba mi nic więcej do szczęścia nie trzeba, tylko nieba. I nagle naszło mnie przerażenie. Bo zrozumiałem, że mogę być szczęśliwym chrześcijaninem, nawet jeżeli moje życie nie dotknie życia człowieka, który Boga nie zna. Że ja mogę całe swoje życie przeżyć w tym świecie kościelnym i mi w nim jest dobrze. Mi do szczęścia niepotrzebni tamci. Bo tamci to źli, a my to dobre. Oni brzydko mówią, a my ładnie. Oni palą papierosy, a my w piecu. I można, my i oni, mur. I musiałem przed Bogiem pokutować. Mówię, Boże, daj mi miłość do tych ludzi, którzy Ciebie nie znają. Daj mi mieć to samo serce, które nakazało Tobie przyjść na tą ziemię, aby zbawić, aby szukać to, co zginęło. I Bóg zmienił moje serce. Pamiętam, ktoś mnie kiedyś zapytał, a czy to ludzi, którzy nie znają Boga, trzeba tak rzeczywiście kochać? Ja tak sobie myślałem wtedy, nie wiem, no tak. No kochać, no to tak, bo musimy bliźniego, ale tak, żeby jakieś uczucie było czy coś. I dzisiaj mogę powiedzieć tak. Apostoł Paweł powiedział, że był gotowy jakby odejść od Chrystusa, jeżeli to by mogło pomóc, aby jego rodacy nawrócili się do Niego. Więc pytanie jest, jak jest z Tobą i ze mną dzisiaj? Czy też może jesteś szczęśliwym chrześcijaninem, tak jak i ja byłem? Czy w Twoim sercu jest takie pragnienie? Może nie wiesz jak, nie wiesz co, ale w sercu i Twoim jest takie pragnienie. Panie, zbaw. Zbaw moją rodzinę, moich sąsiadów, kolegów z pracy, z uczelni. Zbaw, że jesteś przepełniony, stoisz na przystanku autobusowym, czy tramwajowym, czy jakimkolwiek jeszcze i patrzysz na tych ludzi i się modlisz o nich i myślisz, Panie, co można zrobić, żeby oni przyszli do Ciebie. Wiecie, tak łatwo nam jest żyć w takiej enklawie chrześcijańskiej. Mamy swoją subkulturę. Mamy swoje kołatki, swoje kalendarze, swoje na lodówkę coś, nad łóżko, na biurko, na książkę, na samochód. Wszystko mamy. Mamy co do posłuchania, co do przeczytania, co do obejrzenia. Cóż nam więcej potrzeba? I nie to, żebym ja mówił, że to coś złego, że mamy. Ale że czasami jest nam tak wygodnie, że zapominamy, po co my tu jesteśmy na tym świecie. Kościół nie ma być tylko w kościele, ale Kościół ma być na tym świecie. Rozsiany pomiędzy tymi ludźmi. I nie ma ich traktować jako zło konieczne. O Panie Boże, Ty wiesz, jacy oni źli. A ten Krzychu takie rzeczy mówi o tej żonie, ja bym o swojej tak nigdy nie powiedział. No ale ten Krzychu nie wie, inaczej nie potrafi, bo nie zna Chrystusa. Więc po pierwsze listy mają być otwarte, jeśli mają być czytane. Pan Jezus był nazywany przyjacielem. Pamiętacie, czyim przyjacielem? Grzeszników i celników. Pytanie, jakie mi się nasuwa, jest takie. Czy tobie i mi grozi taka ksywka? No, powiecie, no ale jak tu się zaprzyjaźnić z tym światem? Nie mówię, że mamy się zaprzyjaźniać ze światem. ale z ludźmi, którzy są na tym świecie, którzy Boga nie znają. Musimy się przybliżyć do nich. Jak mają zobaczyć, jak mają poczuć, jak mają usłyszeć, jeśli nie ma, kto by był przy nich. Ludzie czytają, czytają nasze życie, ale nie wszystko rozumieją. I tak było właśnie z wspomnianym już też Filipem. Gdy on był na pustyni, tam jechał ten eunuch i czytał księgę Izajasza. I gdy Filip się przybliżył do jego rydwanu, jak niedawno słyszałem, za rydwan możemy zamienić słowo życie. Gdy przybliżył się do jego życia, zobaczył, co tam w tym życiu jest. A on czytał i nie rozumiał. No, wspaniała okazja. Więc mu wyjaśnił. I tak mu wyjaśnił, że za chwilę tamten mówi, no tu widzę jakaś woda, a może by tak mały chrzest? Co stoi na przeszkodzie? Mówi, nic nie stoi na przeszkodzie. Piękne. Chciałbym, to jest moje marzenie, żeby takie było moje życie. Listy więc są pisane po to, by być czytane. A po drugie, listy są pisane po to, aby przekazać pewne poselstwo. Coś przekazać, że tęsknimy, że kochamy. A co my mamy przekazać? Też drugi list do Koryntian, 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. To jest poselstwo, jakie jest wypisane na twoim i moim sercu. Dzisiaj, wybaczcie, że tak powiem, ty i ja jesteśmy Chrystusem dla ludzi. Możliwe, że oni innego Chrystusa nie poznają. Poza tym, który mieszka w twoim i moim sercu. Który postanowił objawić się i zamanifestować przez twoje i moje życie. To inspiruje, to niezwykłe, to zdumiewa. Ale to też, jak powiedzieliśmy, zobowiązuje. Nasi bliscy, nasi sąsiedzi potrzebują czytać to poselstwo, które jest wypisane na naszych sercach. Ale też pozwólcie na małą dygresję. A dygresja jest następująca. Powiada się o naszym środowisku, że nie za bardzo jesteśmy piśmienni. Znaczy nie to, żebyśmy nie umieli pisać, bo każdy z nas szkołę ukończył, ale że za mało piszemy tego, co inni mogliby przeczytać. Pięknie jest, że powstają polskie pieśni i powinniśmy się o to modlić, żeby Bóg dawał polskim artystom, chrześcijanom natchnienie, by pisali nasze refreny, które będą potem tłumaczone na angielski, na francuski, na niemiecki. A czemu ciągle odwrotnie? Niech w Polsce powstaną takie pieśni, które tak rozsławią Boże imię. Czy to jest możliwe? No. Jesteście tak jak ja. Bo ja czasami tak odpowiadam. Ktoś żartował, że jak żonie miałem ślubować na ślubie, że ja ją biorę i gdy będzie pytał, czy bierzesz, to ja powiem, a. Czasem w życiu nam potrzeba troszkę więcej zdecydowania. Pomyślmy, ilu tutaj jest ludzi, którzy mają wrażliwe serce, którzy potrafią napisać piękny wiersz. To pójdźmy na jakiś kurs pisania wierszy. Zainteresujmy się tym i piszmy taką poezję, którą wszyscy będą chcieli czytać, a która będzie niosła Boże piękne poselstwo. Może tu siedzi noblista albo noblistka przyszła. Niech Bóg da. A czemu nie? Potrafisz pisać do gazet, A może książkę jakąś fantastyczną, na przykład dla dzieci napiszesz. Czemu dzieciaki mają czytać Harry'ego Pottera? Bo nie ma niczego innego, tak? A może ktoś na tym miejscu, ktoś z naszego środowiska napisze taką książkę, którą się wszyscy zachwycą, a która będzie niosła Boże wartości, niezwykłe wartości. Będzie wonią Chrystusową, będzie tym listem. No może na co pierwszej, co drugiej kartce nie będzie Alleluja i nie będzie Bóg i nie będzie Chrystus, ale będzie poselstwo takie. Przecież wiecie, że autorka Harry'ego Pottera sama była zaskoczona popularnością tego, co napisała. Bóg potrafi zaskakiwać. Niech zaskoczy ciebie i mnie. I można by dużo mówić, ale piszmy. Niech Bóg dotyka twojego i mojego serca. I zmierzamy do końca. Pozostaje nam jeszcze krótka refleksja i modlitwa. Nasz kraj potrzebuje wonności poznania Boga. Nasz kraj potrzebuje listów, które będzie mógł czytać, listów Chrystusowych. Potrzebują tego nasze osiedla, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie na co dzień przebywamy. Potrzebują tego ludzie. Jest jeszcze jeden obraz, który tylko krótko przywołam. Obraz niezwykły. W 13 rozdziale proroka Jeremiasza jest taka przypowieść o lnianym pasie. Zajrzyjcie tam, zachęcam w wolnej chwili. I tam jest taki jeden werset, który mnie kiedyś bardzo przejął, zdumiał mnie. Tam jest napisane o tym, że Bóg chciał, aby Jego lud był Jego ozdobą. Aby lud Boży był ozdobą Boga. I tak sobie pomyślałem, czy Bogu potrzebna jest jakaś dodatkowa ozdoba? Czyż Bóg nie jest sam w sobie niezwykły, pełen chwały, dostojeństwa, że jeszcze chciałby sobie szukać jakiejś ozdoby? A wiesz, że szuka? I chce, żebyś ty była i ty był jego ozdobą. Chce nami się chlubić. I pewnego dnia, gdy czytamy w objawieniu Jana, będzie czas wesela baranka. Jest tam napisane, oblubienica się przygotowała. A jak wygląda oblubienica w dzień swojego ślubu? Jest dumą swojego oblubieńca. Wszyscy patrzą na nią. W tym dniu to mało kto na oblubieńca patrzy. Patrzą na nią. I Bóg przemawia takim obrazem. I powiada tak całemu stworzeniu. Zobaczcie, kogo pokochałem. Dla niej życie swoje poświęciłem. Oto moja oblubienica, Kościół, moja ozdoba. Taki jest nasz Bóg. I tak niezwykłe miejsce dla ciebie i dla mnie przewidział. I co ty na to? Co zrobimy z tym obrazem, z tym tekstem, z tym powołaniem? Kiedyś Bóg dotknął Izajasza i zadał mu kilka pytań i powiedział, kogo poślę? Kto tam pójdzie? Kto chce być moją wonnością? Kto chce być moim listem? Kto chce być moją ozdobą? Dzisiaj możesz podjąć taką decyzję po raz kolejny, z nową determinacją możesz powiedzieć. A jeśli dzisiaj ten list jest rozmazany, może nie jest taki, jak powinien, może ta woń nie jest taka, jakbyś chciał. Bóg jest w stanie przemienić ciebie i mnie i uczynić nas swoją wonią piękną i listem otwartym. Powstańmy. Pomódlmy się wspólnie na koniec. Panie, to niezwykłe i niebywałe, co dla nas uczyniłeś. Zaiste jesteś niezwykłym Bogiem. Panie, jak moglibyśmy dosyć Ciebie się nachwalić? Jak moglibyśmy Cię uwielbić tak, aby już nie trzeba było Ciebie uwielbiać? Panie, stoimy tutaj zdumieni tym, kim jesteś, Panie. Ale też jesteśmy zdumieni i wdzięczni, Panie, za powołanie, jakim obdarowałeś każdego z nas, gdy oddaliśmy Tobie swoje życie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w nasze ręce oddałeś opinię o sobie samym, Panie, że dzisiaj możemy być wonnością Chrystusową, że dzisiaj możemy być listem Chrystusowym. Panie, daj nam, daj, aby nasze życie wyglądało tak, jak Ty chcesz, by wyglądało. Aby było zachętą dla tych, którzy Ciebie dzisiaj nie znają, aby poszli za Tobą, aby zatęsknili za Tobą, Panie, aby zachwycili się Tobą i mogli dostąpić zbawienia, które Ty dla nich przygotowałeś. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty żadnego z nas nie potępiasz, ale czasami nas napominasz, czasami nas wzywasz, a zawsze nas zachęcasz, abyśmy szli blisko Ciebie, Panie. Daj nam żyć blisko Ciebie, aby Twoje piękno, Twoja jakość, aby Twoja woń, aby Twoje poselstwo mogło z nas w jak najbardziej naturalny sposób emanować. Panie, modlimy się o niezbawionych członków naszych rodzin. Chcemy, Panie, modlić się o naszych sąsiadów, o tych, z którymi na co dzień spotykamy się. Chcemy modlić się o tych, z którymi pracujemy, a którzy Ciebie może nie znają. Panie, daj nam być dla nich zachętą. Daj nam do serca naszego pragnienie, aby pozyskiwać ich dla Ciebie, aby przedstawiać ich Tobie, bo jesteś godzien chwały, godzien czci i nikt Tobie nie dorówna. I Tobie, Panie, oddajemy chwałę z głębi naszych serc. Amen. Amen. Usiądźmy. Dziękuję pięknie.